O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczyna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Porozmawiajmy o Gorzowie. Daniel Rutkowski, jest już z nami prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Dzień dobry panie prezydencie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oczywiście to nie nowość, przypominamy tylko, że to jest program, w którym państwo mogą także zadawać pytania panu prezydentowi. Czekamy na nie w drugiej części naszego programu. 957258877 to odpowiedni numer telefonu do tego, aby wziąć udział w naszej dyskusji. A nasz program zaczynamy od wczorajszej sesji Rady Miasta. Dotyczyła ogólnie rzecz biorąc akademickości Gorzowa. Mowa było o dwóch uczelniach. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie walczy o przetrwanie, mówią niektórzy. Akademia imienia Jakuba Sparadyża o prawa do doktoryzowania. A jakie pan wyciągnął wnioski wczorajszej dyskusji na sesji Rady Miasta? Radni pytali, przysłuchiwali się, ale z jednej, jak i z drugiej uczelni słyszymy czas na konkretne wnioski, a wczoraj tego nie usłyszeliśmy.
Tak, no nie usłyszeliśmy tych konkretnych wniosków, chyba dlatego, że dzisiaj jesteśmy w przededniu poznania zapisów ustawy, nowej ustawy, którą przygotowuje premier Gowin. I tak naprawdę dopiero wtedy będziemy mogli mówić o przyszłości w ogóle polskich uczelni, bo dzisiaj wiemy jedno, jest wywalczona ustawa o powołaniu Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie i bardzo dobrze i tą ustawę realizujemy. Natomiast i ta przyszłość jest nakreślona, ona jest trudna do zrealizowania, ale robimy wszystko, żeby pomóc uczelni, pomagamy. Przekazaliśmy, kupiliśmy od Akademii budynki, wspomagamy finansowo, dosłownie dzisiaj jeszcze podpiszę umowę na 1 000 000 złotych dofinansowania dla Akademii imienia Jakuba Sparadyża, więc to dofinansowanie ze strony miasta jest.
Przekazanie budynków nastąpiło oficjalnie, tak? A tak. Ten 1 000 000 złotych na jaki cel?
1 000 000 złotych jest na rozwój naukowy uczelni, no, przede wszystkim na badania, na proces rozwoju uczelni, bo zależy nam na tym, żeby uczelnia wypełniła te wszystkie wymagania, które są przed uczelnią postawione. Natomiast przed Wydziałem Zamiejscowym Akademii Wychowania Fizycznego tak naprawdę jest za dużo dzisiaj znaków zapytania, bo tak naprawdę nie wiemy, jak ustawa będzie traktowała takie wydziały.
Wydział chce się usamodzielnić, co miałoby być pierwszym krokiem do tego, aby w przyszłości być częścią Akademii imienia Jakuba Sparadyża, czy w ogóle Akademii Gorzowskiej.
To jest
tak?
Bardzo dobre myślenie.
Mówił dzisiaj o tym w naszym studiu profesor Leszek Zguczyński.
Tak, tylko mając na względzie jakby zamierzenia reformy, dużej reformy, którą przygotowuje premier Gowin. Pamiętajmy, że mówi się o tym, o wzmacnianiu mocnych ośrodków, o tym, że małe uczelnie będą no, może nie marginalizowane, ale wręcz ustawa będzie dążyła do tego, żeby te ośrodki zamykać.
Więc wszyscy wiedzą, że AWF w takim wydziale, znaczy w takiej formie w Gorzowie, jaki jest w tej chwili, nie przetrwa. No,
nie przetrwa.
Wiedzą o tym także władza uczelni.
Jeżeli będzie możliwość, jeżeli tylko będzie taka możliwość prawna, żeby się ten wydział usamodzielnił, to super, to zrobimy wszystko też i pomożemy, żeby AWF, przecież miasto zawsze pomagało uczelniom i AWF-owi również. Tylko myślę, że wydaje, że w tej chwili trzeba poczekać na konkrety, no bo dzisiaj trudno jest powiedzieć, nawet pan dziekan sam nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć, jakich pieniędzy potrzebuje, czego, jaki będzie plan, program. Dopóki ustawy nie ma, jest trudno o tym mówić.
2 000 000 złotych to jest mniej więcej tyle, ile dokłada Poznań do uczelni gorzowskiej. To też dzisiaj potwierdził na naszej antenie pan dziekan. Natomiast miasto nie powinno mieć kilka scenariuszy? Kiedy jest ustawa, wtedy działamy szybko.
Będzie ustawa.
I nie ma wtedy tłumaczenia, że nie zdążyliśmy.
Jak najbardziej. No przecież od tego jesteśmy, żebyśmy działali. Spotykamy się z uczelniami. Spotkałem się z rektorem AWF-u Poznańskiego. Mamy na 6 kolejne spotkanie z dziekanem, panem profesorem Zguczyńskim i będziemy rozmawiać o tym, co zrobić, jak się do tej sytuacji przygotować. Więc z jednej strony prowadzimy bardzo silne wsparcie dla Akademii, pomagamy Akademii Jakuba Sparadyża, a z drugiej strony przygotowujemy się do wejścia ustawy, więc to wszystko przed nami.
To przejdźmy teraz do innej części edukacji gorzowskiej. Na czerwcowej sesji Rady Miasta trafi do radnych projekt uchwały regulujący dotychczasowe dodatki funkcyjne dla dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników, doradców metodycznych w placówkach oświatowych i tak dalej. To jest efekt rozmów ze związkami zawodowymi, tak? I to jest ten brakujący element całego systemu.
Tak, tak naprawdę mieliśmy sytuację w Gorzowie dosyć trudną, ponieważ dyrektorzy placówek, dyrektorzy szkół podobnych do siebie, z podobną ilością oddziałów, czyli w cudzysłowie z podobną ilością roboty, zarabiali skrajnie różne, mieli skrajnie różne dodatki. Niektórzy mieli 600 zł, inni miały 1200. Więc to jest poważna regulacja. Trudno. Te dyskusje ze związkami zawodowymi nie były łatwe, bo obie szefowe naprawdę tutaj bardzo mocno walczą o to, żeby jak najwięcej udało się no właśnie dla nauczycieli wywalczyć.
Propozycje, które pan zgłasza radnym, one są zgodne z tym, co ustaliliście z ZNP?
Tak. Te propozycje, które ustaliliśmy, które przekazujemy radnym, to są ustalone wspólnie na spotkaniu, na serii spotkań ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, w ogóle ze związkami. I tak naprawdę to rozwiązanie reguluje w sposób jasny. Dzisiaj dyrektorzy nie wiedzą, na jakiej podstawie ten dodatek funkcyjny jest przyznawany. On był uznaniowy, a w tej chwili będzie jasne. Z uchwały będzie jasno wynikało i dyrektorzy placówek będą mogli wiedzieć, wyliczyć sobie, że dyrektor kieruje dużą szkołą, to dostaje taki dodatek, bo za każdy oddział będzie określona kwota. I tak też będzie. Będą dyrektorzy, którzy w wyniku tej regulacji, na szczęście to był tutaj bardzo mocno o to związki walczyły, żeby absolutnie nikomu nic nie zabrać, bo niektóre, trzeba przyznać, że niektóre wynagrodzenia, niektóre dodatki dyrektorów były bardzo wysokie. I jak próbowaliśmy kilkukrotnie podejść do tego tematu, to zawsze gdzieś nam wychodziło, że no jednak, żeby to usprawiedliwić, to jednak komuś trzeba zabrać. Udało się ostatecznie po tych trudnych rozmowach ze związkami wynegocjować takie warunki, że nikomu absolutnie nic nie zabieramy, a będą dyrektorzy, średnio przyjęliśmy 200 zł, średnio 200 zł na etat, natomiast będą dyrektorzy tacy, którzy dostaną ponad 800 zł więcej. No bo naprawdę byli niesprawiedliwie traktowani.
Czyli teraz decyzja przed radnymi.
Przed radnymi, tak. To oczywiście pójdzie na radę, ale to już jest po uzgodnieniach, więc nie przypuszczam, że nie powinno być żadnych problemów.
A problemy, jak już mówimy problemy, słowo problemy, jeśli słyszymy najczęściej o problemach dotyczących mieszkańców Gorzowa, to dotyczą znów wywozu śmieci, odbioru śmieci, ale nie tylko, bo Związek Celowy Gmin MG6 ma kłopoty z kontraktem, tak? Z firmą, która miałaby od nas odbierać. Kolejne kłopoty, jeśli chodzi o przetarg, nierozstrzygnięty. To oznacza, że podwyżka jest nieuchronna?
Nie, jesteśmy w dosłownie przed chwilą, mieliśmy posiedzenie zarządu. Przetarg, oczywiście komisja przetargowa proceduje, natomiast te kwoty są faktycznie wyższe niż spodziewaliśmy, natomiast postanowiliśmy, że jednak będziemy ten przetarg rozstrzygać, zrezygnujemy z pewnych inwestycji, które mieliśmy, aczkolwiek nie będzie, i to mogę potwierdzić, nie będzie absolutnie żadnych podwyżek. W związku z tym po prostu z pewnych inwestycji zrezygnujemy, pieniądze znaleźliśmy.
Inwestycji w związku, tak?
Tak. Były takie inwestycje, między innymi przygotowane w pojemniki półpodziemne. To musimy odłożyć. A dzięki temu...
To miała być przyszłość, to miało być coś nowego.
Jasne, że tak, ale mamy, dzisiaj stoimy w sytuacji, w której albo byśmy podnieśli ceny, albo byśmy rezygnujemy z tych inwestycji, więc spokojnie. Jesteśmy na takim etapie, że możemy to zrobić. Inwestycje będziemy realizować troszkę później, bądź w mniejszym zakresie, bo też nie ze wszystkich zrezygnujemy. absolutnie żadnej podwyżki cen odpadów nie będzie.
A co z częstotliwością? Czy brak podwyżki nie będzie kosztem właśnie, nie wiem, mniejszej
nie
częstotliwości?
Zmieniamy.
Bo jeśli
nie.
mieszkańcy narzekają na coś, to właśnie na małą częstotliwość odbioru śmierci, szczególnie tych wielkogabarytowych. MG6
musimy...
obiecuje zmiany na lepsze w lipcu. Mamy też informacje od mieszkańców, którzy narzekają na kłopoty. To są mieszkańcy domków jednorodzinnych. Muszą niektóre, no, chociażby biodegradowalne, wrzucać do worku. Tam tak. Roznosi to zwierzyna i tak dalej. Jest w tym kłopot.
Jasne, że tak. Tylko pamiętajmy o tym, że każdy z mieszkańców może odpady, jeżeli ma ich więcej, może je odwieźć na nasz RIPOK bezkosztowo. To nie ma najmniejszego problemu. Problem jest w tym, że faktycznie kiedy mieliśmy te kontenery, bo był przez pewien czas kontenery były na odpady biodegradowalne, no to mieszkańcy często ładowali ziemię, ładowali bardzo ciężkie odpady, które powodowały, że wzrastała cena. I to mamy wyjście jedno. Albo ładujemy je w worki i tych odpadów nie jest wtedy za dużo, bo faktycznie co można, to można oczywiście na kompostownik w zabudowie jednorodzinnej. Natomiast nie chciałbym takiej sytuacji, że te tony trawy, które mieszkańcy, bo to wychodziły gigantyczne ilości właśnie odpadów zielonych, żeby one obciążały tych wszystkich, którzy nie korzystają z tego, bo cena jest jedna i okazuje się, że mieszkańcy domków jednorodzinnych wywożą po kilkadziesiąt kilogramów, czasami taki śmietnik ważył grubo ponad 100 kilo, to dawało ogromną masę, w związku z tym my musieliśmy wszystkim, liczyliśmy to od wszystkich, od tych, którzy mieszkają w zabudowie wielorodzinnej, którzy tych odpadów absolutnie nie wytwarzają, od nich też pobieraliśmy za to opłatę, więc...
Z kolei na blokowiskach jest kłopot z odpadami tymi wielogabarytowymi.
Wielogabarytowymi, tak. Wie pan, musimy się też pewnych rzeczy nauczyć, że my nie chcemy tego robić, ale tak naprawdę powinniśmy. W Niemczech jest to nie do pomyślenia, bo jeżeli ktoś po prostu wyrzuci, bo ma takie widzimisię dzisiaj
bo dzisiaj
śmieci,
robi remont, tak?
Bo dzisiaj robi remont, no to on po prostu powinien dostać mandat za zaśmiecanie. I jasno jest określone, że są harmonogramy. I proszę zobaczyć, tu pochwała dla terenów w zabudowie jednorodzinnej, bo tam jest jasno określone.
Znaczy, może mieszkańcy... brak informacji, no ale taką...
Docieramy naprawdę do, gdzie tylko możemy, do spółdzielni, do wspólnot, do mieszkańców też. Są harmonogramy, kiedy są wywożone odpady i wtedy trzeba je wyrzucać. Jeżeli one będą leżały, nie wiem, dwa dni wcześniej, dwa dni później, to nie jest kłopot. Ale faktycznie, jeżeli leżą dwa tygodnie, no to wiem, że mieszkańców to denerwuje. Ale nie może być tak, bo to wszystko się odbije na mieszkańcach znowu. Jeżeli będziemy żądali, żeby codziennie były zbierane odpady wielkogabarytowe, to firma to po prostu policzy. No, codziennie będzie musiała ciężarówka przejechać.
Czyli warto sprawdzać ten harmonogram. Trzeba
dokładnie,
sprawdzać
dokładnie.
Harmonogram.
I jeżeli to nie będzie pomagało w takich sytuacjach, no będziemy zmuszeni już karać mandatowo, ale to naprawdę ostateczność. Na razie myślę, że uczymy się tego systemu i spokojnie mam nadzieję, że takich incydentów będzie jak najmniej.
Sprawdza pan, jak rozpoczyna się remont ulicy Kostrzyńskiej, jak się spisuje rondo na dobrej?
Bardzo dobrze. Oczywiście, że są pewne godziny, w których dzieją się takie historie, obciążenia korki, ale dosłownie jechałem godzinę temu, naprawdę rondo odbiera ten ruch bardzo płynnie. W przypadku, kiedy jest zmiana w fabrykach, w strefie, to faktycznie te utrudnienia są około godziny 15, ale to jakby, czy to rondo było, czy nie było, to podobnie się działo. Natomiast w tej chwili zdecydowanie tu łatwiej jest ten ruch płynny, to bardzo dobre rozwiązanie.
Przynajmniej na początku, choć ten pierwszy dzień chyba był taki troszeczkę nerwowy, natomiast teraz już sygnałów nie ma, żeby
tak,
coś niepokojącego się działo.
Jest w porządku.
Chyba, że przechwaliliśmy, bo za chwilę w drugiej części naszego programu będą telefony od słuchaczy, więc będą mieli prawo sami ocenić i przekazać swoje spostrzeżenia na każdy temat dotyczący oczywiście Gorzowa. 957258877, numer telefonu do naszego studia, uruchamiamy naszą linię, a telefony odbieramy już za chwilę w drugiej części naszego programu.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie w czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki jest z nami. Wracamy po przerwie do rozmowy. Jest z nami także pierwszy słuchacz, który zabierze udział, który weźmie udział i zabierze głos w naszej dyskusji. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie prezydencie, ja wiem, że pan ma dużo pracy. Nie wiem, czy pan ma dzisiaj komórkę przy sobie, ale miesiąc temu już piąty raz dzwoniłem na temat ten skwer koło kościoła Maksymina Kolbego. Nie został zrobiony. Pan mówi, już będę dzwonił, już będzie zrobione. A drugi temat, i dzisiaj Jarek Miłkowski napisał w gazecie Lubuskiej, to jest prawda, bo sam to widziałem. Jak pan się do tego ustatkuje, że ulica Chorobrego stała się autostradą. Dziękuję.
Już odpowiadam.
Pozdrawiamy.
To jestem zaskoczony. W takim razie a propos tego skweru przy kościele, to powiem tak, sprawdzaliśmy, znaczy na pewno z mojej strony poszło polecenie. Wydawało mi się, że zostało ono zrealizowane, ale jeżeli, bo może być to, nie może nie być to teren miasta. Jeżeli jest to teren miasta, to musiał być wyczyszczony. Jeżeli nie, sprawdzę, przepraszam najmocniej, bo natychmiast po programie poleciłem. No i temat sprawdzimy. Jeżeli chodzi o ulicę Chrobrego, no to kurczę, no trudno w tej chwili powiedzieć, co zrobić.
To jest ciekawa informacja, bo jeszcze całkiem niedawno mówiło się o tym, że nikt tam tędy nie spaceruje i nie chodzi, prawda?
Tak, a w tej chwili jest mnóstwo ludzi, naprawdę, tylko no problem jest taki, że
kierujący
jeżdżą po tej ulicy. Absolutnie jest to niedopuszczalne. Będziemy starali się częściej wysyłać Straż Miejską i policję do tego, żeby po prostu karać mandatami. W przyszłym roku już tego problemu nie będzie, bo wejdziemy w remont, przebudowę ulicy Chrobrego, więc ona będzie rozkopana, ale w tej chwili faktycznie no i wolne niedziele spowodowały i to, że chcemy po prostu wyjść w ciepłe, piękne dni, a mamy sprzyjającą pogodę.
I kwadrat, tak?
I kwadrat w okolicy i naprawdę ja bardzo się cieszę, że to są tysiące gorzowian, które po prostu w sobotę, w niedzielę chodzą
po mieście.
Na nowo
znalazły to miejsce.
Tak. To jest naprawdę piękne. A jak jeszcze wyremontujemy ulicę Chrobrego, to już będzie naprawdę cudownie.
Ale kiedy, panie prezydencie?
W przyszłym roku. Mam nadzieję, że już wejdziemy na te roboty tak na poważnie. No bo trzeba je robić sukcesywnie, żeby całego miasta nie rozkopać.
Czyli rozumiem, środek
pół
zaraz
wystarczy na razie.
No, niektórzy mówią, że 70% jest rozkopane, ale...
Co mam zrobić? Trzeba to zrobić.
Czyli tak, środek zaradczy, odpowiednie służby, które
tak,
będą częściej się tam pojawiać.
Nie możemy w tej chwili nawet jakichś gazonów wystawić, bo też musi dojechać przecież i zaopatrzeni w razie czego straż pożarna, więc no nie ma takiej możliwości. No trochę kultury, ale myślę, że zdarza się po prostu. No. Będziemy starali się jakoś tam mieszkańców uczyć.
Teraz temat od naszego słuchacza. Pan Krzysztof drogą internetową pyta, czy jest szansa, a propos właśnie pewnych porządków, czy jest szansa na regularne przycinanie krzaków przy ścieżce rowerowej wzdłuż ulicy Wyszyńskiego? No, jest tam problem w tej chwili z przejechaniem.
Mam informację, dzisiaj około godziny 10 spotkałem się z panią dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu. Deklarowała, że wykonawca na te roboty już wszedł. Że tak, oczywiście fatalnie to wyglądało. Trochę mieliśmy problem z przetargami, ale już w tej chwili wykonawcy na wszystkie te roboty na nowe przetargi już wchodzą. I dzisiaj wykonawca miał to już robić. Czy tak jest, to pewnie zaraz albo nam słuchacze potwierdzą, albo może uda mi się w międzyczasie dotrzymać informację od pani dyrektor.
Jest z nami kolejny słuchacz a propos. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry.
Moje pytanie jest takie, czy program budowy mostów pana premiera Morawieckiego da rady zgrać z budową naszego przejścia czy kładki, jak to woli, na terenie Wildomu, tak, która ma powstać? To znaczy, czy będzie można z tego programu jakieś pieniądze pozyskać? I kiedy pana zdaniem, kiedy ta sprawa by ruszyła, jeżeli ma budowa być finalizowana w 2020 roku, kiedy pana zdaniem ta właśnie sprawa by ruszyła z punktu zerowego, bo mieszkańcy czekają ponad 6 lat. Dziękuję
dokładnie bardzo. Bardzo dziękuję. No, wbrew pozorom to dla nas bardzo dobra informacja, ten program, który pan premier Morawiecki ogłosił. My oczywiście, jak tylko się informacja pojawiła, natychmiast sprawdziliśmy i mogę państwu powiedzieć, bo w tej chwili mam przed sobą w telefonie maila, jest w programie wskazano 20 priorytetowych ze strony ministerstwa tych inwestycji.
I tam natomiast są regionalne, nie ma gorzowskich.
Tak, ale jest taka możliwość, że inne niż rekomendowane w programie mogą wziąć udział. Także my oczywiście będziemy aplikować. Tam jest procedura taka, że 20% jest wkładu własnego. Co jest ważne, to ministerstwo będzie inwestorem. Także my będziemy aplikować, będziemy współuczestniczyć, a tutaj ministerstwo ma być inwestorem na tym zadaniu. Będziemy o to walczyć. Bardzo nam się ten projekt podoba. No, przede wszystkim dlatego, że tam jest możliwość 80% dofinansowania, więc...
No tak, ale podoba się wszystkim samorządowcom.
Tylko nie wszyscy chcą, bo tak naprawdę... Bo tak naprawdę, oczywiście mówimy tu o moście na wysokości przytocznej na przykład. No myślę, że trzeba byłoby spytać samych mieszkańców. Tak naprawdę z jednej strony mamy Puszczę Notecką, z drugiej strony no piękną gminę Przytoczną. Serdecznie pozdrawiam mieszkańców i pana wójta. Ale czy on jest tak bezwzględnie konieczny w tym miejscu? Myślę, że sami mieszkańcy... Ale on już jest w programie, więc...
Rozumiem, że proponuje pan zmiany.
Może by go trochę przesunąć na tej warcie.
Ale jest światło w tunelu, tak?
Tak, oczywiście, że tak. To dlatego nasze... Bo myśmy się już wcześniej przygotowali do pieniędzy z... rezerwy ogólnej, subwencji ogólnej, przepraszam. Natomiast jeżeli jest takie dofinansowanie w poziomie 80%, to będziemy o to walczyć.
To teraz pytanie, które dotarło do nas jeszcze przed programem i no, nie raz, nie dwa, nie trzy pytają nasi słuchacze, pytali, czy w Gorzowie można grillować, chociażby właśnie gdzieś tam w okolicach tych nowych miejsc wyremontowanych, kwadrat, innych skwerów, już zieleni, opowiadam, parki i tak dalej. Oczywiście
jest,
zachowując pewne normy, tak?
Tak, na grillowanie jest specjalna uchwała Rady Miasta z 2015 roku, w której to dopuszcza się grillowanie. Można oczywiście i zachęcamy do tego grillować w parkach, na błoniach nadwarciańskich, we wszystkich miejscach nie będących drogami, ciągami, pieszymi, chodnikami. Mhm. Można grillować. Oczywiście trzeba zachować wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Nie można gdzieś w pobliżu jakichś materiałów łatwopalnych grillować. Można nawet są gdzieniegdzie miejsca wyznaczone na ognisko, więc tam można. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że od kilku tygodni padał deszcz, że jest sucho, żeby nie robić tego w lasach, bo ten naprawdę jest bardzo wysoki stan zagrożenia pożarowego. Natomiast jak najbardziej tak, jeżeli ktoś chce. No i też trzeba patrzeć na to, żeby sąsiadowi gdzieś tam nie przeszkadzać. Ale zdecydowanie tak, drodzy gorzowianie, jak macie palić grilla na balkonie, bo tak też się czasami zdarza.
Co akurat to, już nie jest dozwolone.
To już nie jest dozwolone, to weźcie go i zapraszamy na błonie nadwarciańskie. Możecie śmiało tam pogrillować, jest pięknie.
Sprawdzamy kolejny telefon. Halo? On zdaje się, że słuchacz tutaj zabrakło trochę cierpliwości. Proszę dzwonić 957258877, numer telefonu do naszego studia. Jest już telefon, więc odbieramy. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie prezydencie, i ja tak troszeczkę wrócę do naszej zieleni. Tak. Chodzi o to, że panowie, którzy koszą trawniki miejskie przy chodnikach, przy ulicach, no koszą je zbyt późno. I potem to takie coś zmielone zostaje, no troszeczkę tych papierów pozbierane zostało, to przynajmniej tyle się chwali. Ale ta trawa taka wysoka, która była do pasa, do kolan, jest taka zmielona, leży. I teraz ona powinna być pozbierana, bo za chwilę spadnie deszcz i będzie niemiły zapach i jak spacerować takim chodnikiem. Naprawdę, czy nie można tego zgrać, że po koszeniu, żeby ci panowie zbierali tą skoszoną trawę?
Mhm. Już odpowiadam. No, oczywiście,
chodzi jeszcze o to, że bo ja mówię tutaj o osiedlu Górczyn, Manhattan, ulice Szarych Szeregów, tam jest zbierana trawa. Ale Obrońców Pokoju też jest taka dość spora ulica i tam jest dużo nowych bloków, dużo młodych ludzi, do których przyjeżdżają z różnych stron świata goście i to jest taka wizytówka peryferiów.
Porządek musi być.
Dbajmy też o peryferia, nie tylko o centrum, prawda?
Jak najbardziej.
Dziękujemy bardzo.
Dzięki serdecznie, wzajemnie. No, zgadzam się i tu są takie rzeczy, takie niuanse, które wiem, że one w ogóle nie powinny obchodzić naszych mieszkańców, nie powinni się tym interesować, ale tak, w zależności kto jest właścicielem terenu. Czasami spółdzielnia, wspólnota, czasami miasto. My oczywiście, fakt, trochę za późno, tu zgadzam się z panią, że trochę za późno z tym koszeniem ruszyliśmy. Teraz nadrabiamy, mamy większą częstotliwość. Niestety pogoda nam nie sprzyja, bo niestety suszy mocno. Natomiast tam, gdzie jest gdzie tak szczególnie dbamy, gdzie są takie miejsca wyjątkowe, tam kosimy ze zbieraniem, natomiast w większości nie. I normalnie, jak byłoby to koszenie w porę, nie byłoby problemu, bo jak trawa jest w miarę regularnie koszona, to nie ma z tym problemu, ale też myślę, że trzeba będzie się nad tym zastanowić w przyszłym roku, żeby po prostu zwiększyć ilość miejsc, w których będziemy kosić ze zbieraniem. Są już takie duże maszyny przemysłowe, kosiarki, które również zbierają tą trawę, bo faktycznie to nie wygląda za dobrze.
Na koniec chciałem zapytać o dwa kolejne nierozstrzygnięte przetargi Kazimierza Wielkiego.
Ból straszny. Straszny ból.
Ani jedna firma się nie zgłosiła,
no właśnie, naprawdę, to jest dziwna sytuacja, ale my jeździmy, prosimy, rozmawiamy z firmami, zachęcamy do startowania. Niemniej jednak mają tyle roboty, zresztą w samym Gorzowie już, że nie bardzo chcą się podjąć tego zadania. Niemniej jednak ogłaszamy nowy przetarg. Przetarg będzie już na dłuższy okres, na 2 lata. I mam nadzieję, że w związku z tym, że nie będzie on tak rygorystyczny, czyli do końca tego roku, to znajdziemy chętnego. Mamy świadomość dofinansowania, które trzeba rozliczyć do końca roku, ale będziemy walczyć o to, żeby maksymalną część robót zrobić w tym roku i rozliczyć z tego dofinansowania, a pozostałą część dofinansowania przerzucić na inne drogi, które już mamy w realizacji. Także takie możliwości są.
Szkoła podstawowa numer 20, rozbudowa szkoły. Tutaj z kolei suma przerosła oczekiwania miasta.
Bardzo.
I pojawiają się pytania, czy to szacowanie, czy to nie jest błędne kalkulowanie, a wręcz słyszałem także pewną tezę, że być może miasto robi specjalnie, bo nie stać nas na budowę czy rozbudowę szkoły. To są działania pozorowane.
Nie, no przecież panie redaktorze, na każdej inwestycji tak wychodzimy. Przecież kosztorysy przygotowują kosztorysanci w danym czasie. Jeżeli kosztorys był robiony rok temu, no to ceny wiemy, że wzrosły o 20-30% i to jest niestety prawo rynku. Tego nie zmienimy.
Tak. Ale liczy pan na to, że właściciele firm nie dodają, nie liczą?
Liczą. No, zgadzam się, tylko że ja nie mam podstawy do tego, żeby, jeżeli mam kosztorys, to ja na bazie tego kosztorysu muszę ogłosić przetarg. Nie mogę sobie powiedzieć, a Wójcicki da więcej, bo sobie tak uważa. To życie weryfikuje i przetarg pokazuje, że nie ma tańszych ofert i wtedy zastanawiamy się, czy modyfikujemy coś, czy właśnie tak jak w przypadku Kazimierza Wielkiego, dajemy dłuższy termin, żeby zachęcić ludzi, firmy i podejmujemy, czy zwiększamy budżet. No, wiecznie nie będziemy go zwiększać, bo nie ma takiej możliwości, bo budżet nie jest z gumy. Natomiast póki co jeszcze mamy, mieliśmy takie możliwości do tej pory, gdzie się dało, tam zwiększaliśmy, choć czasami powtarzamy przetargi, tak jak DK22 powtarzamy i mam nadzieję, że w końcu skutecznie.
W końcu, czyli kolejny przetarg?
No DK22 leci chyba piąty już w tej chwili, bo...
Tak, ale kiedy będzie?
Rozstrzygnięcie.
Czerwiec, tak?
W czerwcu, tak, termin został chyba przesunięty, było 200 pytań do przetargu, także tu jest, no mam nadzieję, bo jest zainteresowanie, firmy pytają o ten przetarg. Mam nadzieję, że po prostu będą też oferty na koniec.
Prezydent Gorzowa, Jacek Wójcicki, gościł w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i życzę miłego dnia.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczyna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.